Kiedy słucha się takich świadectw, serce się raduje i za każdym razem myślę, że podążanie za Panem Bogiem jest czymś ekscytującym i fascynującym. Nie wiesz, co się wydarzy następnego dnia, nie wiesz, co się wydarzy za tydzień, za miesiąc. Czasami jest tak, że Pan Bóg specjalnie jakoś milczy tygodniami, ale powiem wam, że taki czas ciszy tak często jest nam potrzebny właśnie po to, byśmy się przyzwyczajali, oswajali z tym, że Pan Bóg każdego dnia by nam coś dawał, wrzucał, każdego dnia by... Słowo Boże jest nawet czasami potrzebne, żeby przed nami coś zakryć. Pan Bóg musi czasami zakrywać Boże Słowo przed nami, bo nie byłoby tego wow, kiedy nagle po tygodniu, dwóch ciszy, nagle Pan Bóg ci ożywia jakiś fragment Słowa Bożego. To jest po prostu cudowne i czasami czas ciszy jest potrzebny. Podążanie za Nim jest ekscytujące. W ogóle kiedy myślę o chrześcijaństwie, to myślę sobie, że to jest najlepsza podróż, jaką się udałem. Najlepsza. Chwała Ci, Jezu, za to, że mnie kiedyś odnalazłeś. Kiedy tak ten tydzień w ogóle dla mnie był tak rozciągający. Ten tydzień był dla mnie... Pan Bóg doprowadził mnie do takiego miejsca, w którym właściwie nic nie pozostało mi, tylko Mu zaufać. Już ponad tydzień temu szykowałem się do tego słowa, znaczy rozmyślałem nad tym, modliłem się i pytałem Boga, co dalej, co ma dla nas. I ponieważ jest wrzesień, czas, kiedy nasze dzieci wróciły do szkół, nasze dzieci wróciły na szkółkę biblijną, pomyślałem sobie, że skoro Pan Jezus powiedział, że jest czas, że my jako jesteśmy Jego uczniami i powiedział nam, tak jak pastor Mirek przed chwilą zacytował fragment z Ewangelii Mateusza, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Skoro jesteśmy uczniami, miałem pomysł i plan na to kazanie, żebyśmy się zastanowili tak naprawdę nad tym, kim jest uczeń. Miałem swój pomysł, ale Pan Bóg miał zupełnie inny plan na to kazanie. Tydzień temu zaczął dawać mi sygnały. Rozpocznę takim małym świadectwem. Zaczął dawać mi sygnał. Wybraliśmy się z żoną na wycieczkę w Karkonosze. Na jeden dzień, na kilka godzin. Zostawiliśmy, wywieźliśmy dzieci, odwieźliśmy do szkoły, do przedszkola i poszliśmy sobie na kilkugodzinną wędrówkę. I Pan Bóg tam zaczął mnie dotykać. Przez to, co doświadczaliśmy, przez to, co się tam działo na tym szlaku górskim, Pan Bóg zaczął dotykać mnie, zarzucać mnie myślami, ale włożył w pewnym momencie jeden werset z Księgi Izajasza. Z 55 rozdziału. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje. Tak bardzo byłem dotknięty tym słowem i tym, co się tam działo, że do końca dnia rozmyślałem nad tym i zacząłem rozważać, że może Pan Bóg chce, bym zmienił swoje słowo. Do końca dnia gdzieś modliłem się, ale Pan Bóg jakoś tak nie potwierdzał, więc postanowiłem wrócić do swojego zamysłu i swojego planu na to kazanie. Ale Pan Bóg jest nieustępliwy. W czwartek rano, zanim jeszcze wyszedłem do pracy, usiadłem z Biblią. Już miałem wszystko poukładane w głowie. Usiadłem z Biblią, szykując się do tego kazania, chwyciłem słowo, otworzyłem sobie Nowy Testament. I nagle chciałem coś, odwróciłem się, odłożyłem na bok i nagle w kątem uka słyszę, że zebrał się wiatr. I zaczęły mi się przewracać kartki w Biblii. Jakoś specjalnie nie zwracałem na to uwagi. Ale kiedy mój wzrok ponownie spoczął na Biblii, ujrzałem, jak myślicie, jaki werset? Pan Bóg otworzył mi dokładnie to samo, co włożył mi w zeszły piątek. Mój wzrok, pierwsze fragmenty, na które spojrzałem z Nowego Testamentu, Duch Święty przewrócił mi kartki i przeczytałem, bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Chyba w powiewie wiatru to jeszcze Pan chyba do mnie nigdy nie przyszedł. Ale Duch Święty ma swoje sposoby, żeby do nas dotrzeć. Nie jest to proste, kiedy masz już swój plan, swoją drogę i sobie ją doskonale ułożyłeś i wytyczyłeś. Nie jest to proste zaufać Panu. Godzinę czasu walczyłem ze sobą. Co dalej? Przecież nie mam czasu za bardzo. Jest czwartek, ja muszę jeszcze trochę popracować. Muszę wszystko zmienić. Od nowa wszystko zacząć, ale postanowiłem zaufać. Nawet nie miałem wtedy jeszcze chyba do końca świadomości tego, że jestem pierwszym słuchaczem własnego kazania. Także chciałbym, byśmy dziś pochylili się nad tym wersetem. One padają w 55 rozdziale. Będę czytał od wersetów od 6 do 9. Chcę, żebyśmy złapali taki kontekst całości, w jakim miejscu one padają i co Pan mówi do swojego narodu wybranego. Ale wcześniej jeszcze chciałbym pomodlić się o nas. Duchu Święty, dziękuję Ci, że Ty jesteś, że dotykasz naszych serc, że jesteś tutaj na tym miejscu. Dziękuję Ci za to, że chcesz w tej chwili mówić do swojego Kościoła i że, Panie, Ty będziesz w tej chwili to słowo wkładał w nasze serce. Zaufałem Ci, Panie, poszedłem za Tobą, zrobiłem, co mogłem, teraz wszystko należy do Ciebie. Bez Twojej mocy, bez Twojego ducha, bez Twojego prowadzenia to będzie tylko puste słowo. Ożyw je, Panie, w naszych sercach. Otwórz te fragmenty naszych serc, naszej duszy, które jeszcze nie słyszą. Przyjdź w powiewie miłości. Kocham Cię, Jezu. Bądź mi ustami, oddaję się do Twojej dyspozycji. Amen. A więc czytam od 6 wersetu. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swą drogę, a przestępca swoje zamysły. I niech się nawróci do Pana, aby się nad Nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Szukajcie Pana. Pan Bóg przez Izajasza woła do swojego narodu: szukajcie mnie. Szukajcie, dopóki to możliwe. Szukajcie mnie, dopóki jestem blisko. Jeśli jesteś, ten fragment w ogóle słowa pada do: Bóg kieruje go do całego swojego narodu. On nie kieruje go tylko do tych, co go nie znali, ale również do tych, co go stracili, zgubili gdzieś po drodze, pogubili się, odpadli od Boga. Bóg tak naprawdę mówi to do nas wszystkich, tutaj jak jesteśmy na tym zgromadzeniu. Jeśli jesteś człowiekiem, który nigdy nie oddał swojego życia Bogu, nigdy nie oddał swojego życia Jezusowi, to Bóg pragnie Cię poprzez ten fragment słowa zachęcić, abyś nie ustawał, abyś nie ustawał i szukał Go każdego dnia. Mamy piękną, fantastyczną Bożą obietnicę w Ewangelii Mateusza czy w Ewangelii Łukasza. W 11 rozdziale. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Te słowa padają w bardzo określonym kontekście. One padają w kontekście, że Bóg nie odmawia nam nigdy Ducha Świętego, jeśli dopominamy się, jeśli pukamy. 13 werset mówi: jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ile bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Jeśli nigdy nie uznałeś Jezusa Chrystusa, nie uznałeś Go swoim Panem i Zbawicielem, Biblia krzyczy: kołacz, wal, stukaj, weź Biblię i wal każdego dnia. Dopominaj się jak kołatką. Szukaj Go, to jest działanie. Kiedy ja się modliłem, kiedy Bóg mnie kiedyś dotknął, kiedy była mi zwiastowana Ewangelia, moje kołatanie to nie było siedzenie w fotelu, mówienie: Panie, ja Cię szukam. Ja brałem codziennie Biblię i każdego dnia szukałem, gdzie On jest, żeby mi się objawiał w tym Słowie. I czasami tak jest, że On przyjdzie pierwszego dnia. Czasami ja czytałem Słowo każdego dnia, każdego. Zapytajcie mojej żony, nie wychodziłem z Biblii, ja całymi dniami byłem zanurzony w tym Słowie. I dopiero Pan dotknął mnie chyba po 4 czy 5 miesiącach. Czasami Bóg przychodzi po 5 latach, ale Słowo daje Ci obietnicę i zapewnienie, że jeśli będziesz pukał, On w końcu przyjdzie i otworzy Ci to Słowo. Jeśli jesteś zdeterminowany, jeśli czegoś strasznie pragniemy, jeśli jesteśmy w takim miejscu, w którym mamy ogromną potrzebę, to stajemy na głowie i potrafimy to zrobić. Żona mojego kolegi zachorowała miesiąc temu na COVID. Nie wiedzieli, co mają zrobić, zrobili prywatne badanie i próbowali się dobić do sanepidu, bo nie wiedzieli, jaką dalszą procedurę muszą uruchomić. Dzwonili przez dzień, dwa, ale nikt tam z sanepidu nie otwierał. Wiecie, jest pandemia, powinni odbierać, ale nie odbierali. Trzeci dzień dzwonili, czwarty dzień dzwonili, piąty, szósty, siódmy, nikt nie odbierał. ale byli tak bardzo zdeterminowani, że w końcu się dodzwonili. 8 dnia ktoś podniósł słuchawkę. Jeśli szukasz Boga naprawdę całym sercem, to musisz się dobijać, musisz brać to słowo. Nie da się znaleźć Boga inaczej. Oczywiście Bóg w indywidualny sposób może do ciebie przyjść. Ale to jest mapa poszukiwania Pana. Jeśli jesteś wierzącym od wielu lat, to nie oznacza, że ten werset nie jest do ciebie. Ponieważ każdego dnia musimy szukać Boga. Każdego dnia to jest decyzja. Ty i ja każdego dnia musimy podejmować decyzję, czy Go szukam. Ja osobiście każdego dnia podejmuję decyzję rano. Wstaję rano i podejmuję decyzję, czy będę szukał Boga w Bożym Słowie, czy pójdę i spojrzę, co się dzieje na świecie i poczytam newsy ze świata. Ja każdego dnia wstaję rano i każdego dnia, kochani, podejmuję decyzję, czy spędzę czas w swojej samotni, szukając Go, co ma dzisiaj dla mnie, co mi chce objawić poprzez to Słowo, co chce we mnie zmienić. Ja każdego dnia szukam Go i podejmuję decyzję, czy będę spędzać z Nim czas, czy zamknę się w mojej samotni. To jest decyzja. Czy naprawdę szukasz Boga, czy tylko tak mówisz? Czy szukasz Go każdego dnia, czy może tylko w niedzielę? Podczas niedzielnych nabożeństw. Czy naprawdę Pan Bóg jest obiektem twoich westchnień, pragnień? Jeżeli szukasz Pana Boga tak jak ja swojej córki Sary, kiedy się bawię z nią w chowanego, to ci współczuję. Nasza córeczka Sara, już teraz jest trochę lepiej, ale wiecie jak ona się chowa w chowanego? Tak się chowa, że pół jej ciała wystaje spod wersalki, czy tam spod kanapy, z szafy. I ja, żeby jej nie sprawiać przykrości, no wiem, ona już nawet jak się chowa, to ja już wiem, w jakim jest pokoju i w jakim jest miejscu. Więc żeby nie sprawiać jej przykrości, siadam sobie na fotelu, mówię, Sara, szukam cię. I Sara jest cała podekscytowana i mówi, tata mnie szuka. A ja mówię, Sara, gdzie jesteś? Jeżeli tak szukasz Pana Boga, siedząc na kanapie, to tylko współczuć. Kiedy utracisz coś cennego, jeśli jesteś człowiekiem, który zgubił relację z Bogiem, pogubiłeś się być może, jesteś w miejscu, gdzie odpadłeś, nie wiem, poszedłeś w grzech, to jest to człowiek, który utraci coś cennego, szuka tego bez wytchnienia. Nie poddaje się. Moja żona kiedyś zgubiła podczas zabawy z naszą córką w piaskownicy obrączkę. Każdego dnia tam chodziła i przeczesywała ten piasek. Szukała go, bo ta obrączka była dla niej drogocenna. Tak się zachowuje człowiek, który czegoś szuka, który czegoś pragnie. Jeżeli szukasz Boga i oczekujesz na jakieś mistyczne objawienie, że Bóg ci przyjdzie i objawi ci się, nie wiem, wstanie ci w pokoju, przemówi do ciebie z nieba, to wiesz, ja ci coś powiem, drogi bracie, siostro. Bóg z miłości do ciebie tego nie uczynił, byś tego najprawdopodobniej nie przeżył. Kiedy patrzę na Stary Testament, to mało kto był w stanie stanąć przed Bożym obliczem. Bo Bóg jest tak święty i czysty, że gdyby stanął przed tobą, to byś padł trupem. A nawet jak Bóg przychodził i objawiał się, nie wiem, przysyłał anioła, to pierwsze słowa, jakie padały, były nie bój się. I Pan Bóg nie przyjdzie do ciebie w ten sposób, bo nie chce, byś miał cokolwiek wspólnego z naszą polską służbą zdrowia. On nie chce, by ci pikawa stanęła, by ci serce się zatrzymało. Dlatego nie przyjdzie w ten sposób. Pan Bóg przyjdzie do ciebie poprzez to słowo. Musisz w nie patrzeć, zaglądać, szukać, wołać. On przyjdzie i w pewnym momencie to otworzy. Szukajcie, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Słowo dopóki mnie bardzo mocno tutaj dotyka. Dopóki. Żyjemy w czasach, że wydaje nam się, że Którzy mamy, jesteśmy ludźmi, którzy wydaje nam się, że mamy tyle czasu. Że mamy tyle czasu, Pan Bóg tak długo nie przychodzi. Od 2000 lat czekamy na przyjście ponowne Jezusa, bo wiemy, że czasy ostateczne zaczęły się wraz ze zburzeniem, z Jego odejściem, wraz ze zburzeniem właściwie Jerozolimy w 70 roku. Od 2000 lat czekamy i nam się wydaje, że skoro już nie przyszedł tyle czasu, a my pierwszy Kościół oczekiwał przyjścia Pana Jezusa, to na pewno nie przyjdzie, to jest jeszcze daleko. A Słowo mówi, dopóki jestem blisko, Bóg jest bliżej niż myślisz, przyjście Jego jest bliżej niż ci się wydaje. Sam podobnie myślałem właśnie, że tam wszyscy dookoła ci nawiedzeni, za przeproszeniem, kaznodzieje. Kiedy słyszałem tych kaznodziei mówiących, Pan jest blisko, myślałem, nakarmili się Słowem Bożym. Wszędzie Pana Boga widzieli, Pana Jezusa przychodzącego. Im więcej siedzę w Bożym Słowie, im bardziej poznaję Boże proroctwa, Boże obietnice, tym coraz bardziej rozumiem, co ci nawiedzeni kaznodzieje, dlaczego oni tak stoją, krzyczą i wołają. Bo widzą ginących ludzi, widzą, jak nasze proroctwa się na naszych oczach wypełniają. My nawet nie sięgamy do słowa, my nawet nie mamy pojęcia, co się dzisiaj dzieje w Izraelu. Nie chce nam się zaglądnąć. A Bóg, 1/3 tej Biblii to są proroctwa, które się wypełniają. Bóg w nieprawdopodobny sposób przyspieszył i to, co się dzieje, gdybyście chociaż się nachylili nad tym, zagłębili, byście byli zachwyceni. Ja jestem tak podekscytowany tym, co się dzieje, że Pan Bóg ponownie ożywia mi fragment, książkę, którą przeczytałem 7 lat temu o czasach ostatecznych. 7 lat temu ją czytałem i mówiłem, wow, ale mamy Pana Boga. Wiele rzeczy było dla mnie zakrytych. Gdzieś ponownie do tego wracam i patrzę i po prostu nie wierzę. I mówię, Panie, Ty jesteś niesamowity. I dziś razem z tymi nawiedzonymi kaznodziejami chcę dzisiaj zawołać, Pan jest blisko. I być może wielu z was powie, ty nawiedzony Stembalski, kolejny się wpisał do nich. Pan jest blisko, jest bliżej niż myślisz. Skąd wiesz, czy jutro wstaniesz? Czy jutro twojej żony nie będzie w łóżku obok ciebie? Pan nie zwleka z przyjściem. Jezus Chrystus przyjdzie ponownie, tak jak został zabrany i przyjdzie nie na wiejską do Warszawy, bo słyszałem, że już Jezusa Chrystusa ogłosili królem Polski. Pan Jezus nie przyjdzie pod Belweder, nie przyjdzie na Jasną Górę, On przyjdzie do Jerozolimy i Jego czas jest bliski. Być może jesteśmy jednym z ostatnich pokoleń, którzy tego doświadczają, bo to, co się dzieje, Bóg przyspieszył w nieprawdopodobnym tempie. Ewangelia Łukasza mówi, i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. W tym tygodniu miałem okazję, już nie pamiętam który raz, zwiastować Ewangelię mojemu przyjacielowi z pracy. Siedzieliśmy i przez 2 godziny rozmawialiśmy i czułem, że Pan Bóg otworzył mi drzwi. Głosiłem mu i mówiłem mi, on mówi, ja się nie zgadzam z tym, że zbawienie jest z łaski, dobrzy ludzie na pewno też pójdą do nieba. I mówi, skoro ten świat jest taki zepsuty, mówi, dlaczego Pan Bóg jeszcze nie przychodzi? Skoro, dlaczego On zwleka? Ja mówię, chłopie, no właśnie dlatego, że Cię kocha. Chciałem mu powiedzieć, gamoniu jeden, ile razy Pan Bóg ma pukać do Twoich drzwi? Mówię, kiedyś Pan Bóg obudzisz się, przyjdziesz do pracy i mnie nie będzie, bo mam nadzieję, że będę razem zabrany z Kościołem, bo Słowo Boże mówi, że kiedy Jezus przyjdzie, to zabierze swój Kościół. Jak się będziesz czuł, kiedy przyjdziesz tu i zobaczysz, że jest tu garstka ludzi? Nie chciałbym być w takim miejscu. Werset 7 czytamy. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Niech bezbożny porzuci swą drogę, niech się nawróci. Bóg woła, porzuć drogę grzechu, w której trwasz, porzuć to. Ja nie chcę, Bóg mówi, byś siedział umorusany grzechem. Uwikłany grzechem. Chce, byś był, żył świętym, czystym życiem. Bóg chce ci odpuścić. Zlitować się, tu jest napisane. Zobaczcie, On chce ci zlitować nad tobą, gdyż jest hojny. Hojny w odpuszczaniu. Pamiętacie? Ostatnio jak tu stałem. Czytaliśmy niesamowitą historię o niewiernym słudze. któremu Bóg odpuścił niewyobrażalny dług. Dług, który nie jest do spłacenia. Niemożliwy był do spłacenia, a on przyszedł do niego, a Bóg mu wybaczył wszystko. Wszystko, nic nie chcąc, za darmo. Nie wiem, słuchajcie, nawet ten 55 rozdział, początek 55 rozdziału, to co dzisiaj czytamy, zaczyna się, Bóg mówi o swojej dobroci, hojności i o swojej ogromnej łasce. Zaczyna się tak. Wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie, jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy. Słyszycie? Bez pieniędzy, bez płacenia za wino, mleko. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? Dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci. Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie. Słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazanej kiedyś Dawidowi. Wow. Bóg mówi, spójrzcie, jestem hojny, chcę was nasycić. Przyjdźcie, zobaczcie, jaka jest moja łaska. Jest jak supermarket. Wchodźcie, chodźcie, bierzcie. Zobaczcie, jak jest potężna. To Bóg mówi przez Izajasza. Wystarczy tak naprawdę przyjść. Jeśli czujesz się niegodny, być może tak pogrzeszyłeś, nabroiłeś. Bóg ciągle woła do swojego ludu, przyjdźcie. Chcę wam odpuścić za darmo, bez pieniędzy. Aby móc doświadczyć mocy przebaczenia, aby móc doświadczyć mocy odpuszczenia grzechu, musimy naprawdę rozprawić się z grzechem w naszym życiu i porzucić go, a nie, kochani, leżeć jak dyzio na zielonej łące, nic nie robiąc. Oczywiście, żeby była jasność, nie jesteś w stanie sam własnymi siłami rozprawić się z grzechem. Ja kiedyś próbowałem, to się okazało niemożliwe. To, co daje nam moc, to, co daje nam siłę do walki z grzechem, to tylko i wyłącznie, podkreślam, tylko i wyłącznie moc w Jezusie Chrystusie. Tylko. My tak często udajemy, że coś robimy, a nawet nie zaglądamy do Bożego Słowa. I dochodzimy teraz do najważniejszego punktu mojego zwiastowania. Wersety 8 i 9. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Te słowa padają w bardzo określonym kontekście. Bóg mówi, szukajcie mnie, jeśli nigdy mnie nie znałeś, jeśli nie, podążaj za mną. Ja mam dla ciebie dobre myśli, ja mam dla ciebie plan dla twojego życia. Jeśli się pogubiłeś, jeśli siedzisz umorusany w grzechu, jeśli byłeś kiedyś mnie blisko, ale znów popadłeś w grzech, Bóg przez Izajasza woła, mam lepsze myśli względem ciebie. Być może czujesz się upodlony, być może czujesz, że jesteś w miejscu niegodnym, ale Bóg mówi, moje myśli względem ciebie są naprawdę dobre. Mam plan dla ciebie. Nie wiem, jaki masz myśli o sobie samym. Nie wiem, jakie masz myśli o tym, jakim widzi cię Bóg. Ale chcę cię zapewnić w świetle tych wersetów, że Bóg ma dobre, dobre myśli o tobie. Wspaniały sposób oddaje to je fragment z Jeremiasza. Dokładnie to samo, tylko w odwróconej kolejności. Jeremiasza 29, wersety od 11 do 13. Albowiem ja wiem, jakie mam myśli o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was, a gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy będziecie mnie szukać, uwaga, całym swoim sercem. Bóg mówi, szukajcie mnie całym sercem, nie częścią, nie połową. Musisz szukać mnie całym sercem, a obiecuję ci, daję ci obietnicę, że dam ci, okażę ci łaskę, będziesz w innym miejscu, będziesz żył spełnionym życiem. Bóg nie chce, byś podążał grzeszną drogą. Bóg nie chce, byś zadręczał się myślami z tego powodu. Bóg chce cię od tego uwolnić. On nie chce, byś siedział, przepraszam za dosłowność, w szambie po uszy. On nie chce, byś jadł ze świniami, jak czytamy w historii o synu marnotrawnym. On czeka i wypatruje ciebie ciągle i ciągle, bo cię kocha. On ma zupełnie inny plan dla twojego życia. On ma zupełnie inną drogę względem twojej przyszłości. Tu nie jest napisane, kochani, że Bóg zapewni ci świetlaną przyszłość, dom z basenem, fantastyczną gromadkę dzieci, bogactwo Maybacha. Tu tego nie ma. Tu jest napisane, Bóg mówi, chcę, byś żył spełnionym życiem, gdzie twoja radość będzie wynikała nie z tego, kim ty jesteś, nie z tego, co posiadasz, ale z tego, kim jesteś we mnie, kim jesteś w Chrystusie. To jest kontekst tego wersetu. Kiedy tydzień temu wybraliśmy się z moją żoną na wycieczkę, na tą wspólną randkę w góry, rozpoczęliśmy naszą przygodę, nasze wejście od niebieskiego szlaku, wchodząc na teren Karkonoskiego Parku Narodowego. I zaczynaliśmy tak jak większość ludzi, takim szerokim, wybrukowanym duktem, nie wiem, takim no, szeroką właściwie taką drogą, wybrukowaną, po niej nawet mogły się przemieszczać samochody, które dostarczały zaopatrzenie do okolicznych schronisk. Przez jakiś czas podążaliśmy w tym tłumie. I szliśmy i w pewnym momencie droga, ta szeroka droga, ta wybrukowana, wygodna droga prowadziła dalej prosto. Nagle zorientowaliśmy się, że z odbicie jest ścieżka, inny szlak, inna droga, która prowadziła w las. Nie było wiadomo do końca, co tam będzie. Tak patrząc po ludzku, to ona nie była jakoś specjalnie może zachęcająca. To, co mnie zachęcało do niej, to to, że była pusta. Że ten tłum jak w transie podążał, w ogóle nawet nie patrzyli na to, że jest jakaś inna alternatywa, ale oni szli dalej, prosto, tą wygodną drogą. I kiedy tak staliśmy, zastanawialiśmy się, moja żona mi zadawała pytania, ale czy na pewno da radę, nie czuła się kondycyjnie najlepiej i chciała się upewnić, czy na pewno podoła, czy tam nie będzie ciężko. Ja mówię, wiesz co, nie, no na tyle, co pamiętałem tą trasę, mówię, będzie w porządku, dasz radę, na pewno. I przez jakiś czas przekonywałem moją żonę, ale kiedy tak stałem i patrzyłem, to właściwie po prostu po ludzku to właściwie nic nie zachęcało do tego, że specjalnie, żeby tam wchodzić. Ta szeroka droga była naprawdę wygodna. I kiedy tak staliśmy i rozmawialiśmy, którą drogę wybrać, przyszedł mi werset do głowy z Ewangelii Mateusza, z 7 rozdziału. Szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. I rzeczywiście to było nieprawdopodobne. Pan Bóg ożywił mi ten werset i zacząłem patrzeć na tych ludzi, którzy podążali. Wchodzili, nikt nie wchodził na tą wąską ścieżkę. Wszyscy szli jak w transie w jedną stronę, tym szerokim duktem. Uświadomiłem sobie, że jesteśmy jako ludzie szalenie wygodni. Jesteśmy szalenie wygodni. Szukamy prostych dróg, łatwych rozwiązań. Życie samo w sobie jest tak bardzo skomplikowane, że nie chcemy sobie jeszcze życia utrudniać. Po co iść w miejsce, gdzie nie do końca wiadomo, co będzie dalej, jaka będzie ta droga, jak będzie się kształtować? Po co utrudniać sobie życie? Jesteśmy pokoleniem McDonalda. Ma być łatwo, szybko, prosto. Nie chce nam się nawet z auta już wysiadać. Podjeżdżamy, mają nas szybko obsłużyć, tanio. Tacy jesteśmy. Kiedy przygotowywałem się do tego kazania i kiedy w czwartek stałem przed wyborem, czy pójść tą drogą, którą sobie już zaplanowałem i głosić wam kazanie o uczniostwie, czy pójść trasą, którą nie do końca wiem, czy podołam, czy dam radę, czy zdążę się przygotować, uświadomiłem sobie, że dokładnie jestem pierwszym słuchaczem własnego kazania. Stałem przed wyborem. Pójść na łatwiznę? Czy pójść może drogą, którą i zaufać Bogu, że jakoś to poprowadzi? Kiedy w końcu podjęliśmy decyzję i ruszyliśmy tą wąską ścieżką przez las, postanowiłem w pewnym momencie się obrócić. Chciałem zobaczyć, czy oprócz nas ktoś wybrał tą trasę. I kiedy obróciłem się wstecz, zobaczyłem, że wszyscy, 99% ludzi podąża tą szeroką, wybrukowaną drogą. Chyba 3 czy 4 osoby weszły za nami. Przypomniały mi się te słowa. Niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Wielu ludzi nawet nie zauważyło, kochani, że jest inna alternatywna droga. Wiecie dlaczego? Bo nikt nie stał w tym miejscu na rozdrożu i nikt nie wołał: hej, ludzie, tu jest inna ścieżka, jest inna możliwość, dużo ciekawsza. Tak często my, mając wokoło siebie bliskich, którzy giną, którzy umierają, nie stajemy w posłuszeństwie Bożemu Słowu i nie wołamy, by się ludzie opamiętali i nawrócili. Idąc tak dalej, kiedy podążaliśmy tą ścieżką pod górę, rozmyślałem nad tym, jak często, jak bardzo jako ludzie po prostu jesteśmy leniwi w pracy nad sobą. Biblia oczekuje od nas zmiany. Biblia oczekuje tego, że kiedy siadasz z tym Słowem i konfrontujesz się, to musisz podjąć decyzję, co dalej z tym zrobisz. Musimy każdego dnia podejmować, czy rozprawisz się ze swoim ego, czy rozprawisz się ze swoim ja, czy rozprawisz się ze swoim grzechem. Każdego dnia stajemy przed decyzją, czy pójdę prostą drogą, którą podąża świat, czy pójdę tą drogą, którą Bóg chce, bym szedł, czy będę wypełniał Bożą wolę w moim życiu. Rok temu jeden z braci opowiadał mi świadectwo, które mnie bardzo mocno dotknęło. Razem z żoną jakiś czas temu chcieli kupić mieszkanie, które miało służyć im do prowadzenia działalności gospodarczej. I wzięli kredyt. A biorąc ten kredyt, skorzystali z pomocy państwa, z pomocy rządowej, rodzina na swoim. Warunkiem w zapisie tej umowy było, że to mieszkanie nie może być wykorzystywane do celów służbowych, na prowadzenie działalności gospodarczej. A oni, mimo tego wiedząc to, podjęli decyzję, że no przecież wszyscy tak robią. Wszyscy tak korzystają, naciągają, mówią nieprawdę, półprawdy. I również z tego skorzystali. Poszli jak w transie, jak za innymi. Ale 2 lata później Duch Święty przyszedł w suwerenny sposób i zaczął ich dotykać obydwojga. I zaczął im przypominać, że każdego dnia łamią zasady, skłamali, bo wiedzieli doskonale, że nie mają prawa korzystać z tego mieszkania, a w tej mieszkaniu była ich firma. I stanęli w pewnym momencie przed decyzją, co dalej. Wiedzieli, że pójście do banku będzie wiązało się z tym, że będą musieli oddać całe dofinansowanie rządowe. Ale Duch Święty jest niesamowity. Podjęli decyzję, że poddadzą się temu. Spojrzeli na konto i zobaczyli, że to, co będą musieli oddać, to są wszystkie oszczędności, jakie mają. Myślicie, że było im łatwo? Ale stanęli w prawdzie Bożego Słowa i poszli do banku i powiedzieli, że muszą oddać te pieniądze. Kiedy przyszedł ten kolega i usiadł przed panią w okienku, to pani nie mogła uwierzyć w to, co słyszała. Ale to znaczy, co ktoś państwa złapał, tak? Na gorącym uczynku? Mówi, nie. Po prostu kochamy Boga. Czujemy, że zrobiliśmy coś złego. Hello? W dzisiejszym świecie nikt tak nie działa. W dzisiejszym świecie nikt tak nie podąża, nikt tak nie robi. Tylko ludzie, którzy naprawdę chcą wypełniać Bożą wolę w swoim życiu, poddają się Bożemu prowadzeniu. Pani była w takim szoku, że nie wiedziała, co z tym zrobić. Czuła, że zrobili jej problem, bo nikt jeszcze się taki nie zgłosił. Musiała się radzić kierowniczki, dyrektorki banku, bo nie mieli takiego przypadku. Ktoś przyszedł i postanowił oddać 50 tysięcy, które wziął nieuczciwie. Czujecie to? To jest Boże prowadzenie. To jest wypełnianie Bożej woli. Kiedy podążaliśmy tą ścieżką, ta trasa zaczynała przybierać coraz większe nachylenie. Napotykaliśmy coraz większe trudności. A tu jakiś strumyk trzeba było przeskoczyć. Droga, w ogóle kamienie były tak poukładane, że łatwo było sobie wykręcić nogę. Tam z tyłu za nami szła ta droga, pięknie wybrukowana. Samochody przez nią jeździły, a myśmy musieli się tarabanić tą nierówną drogą. Jakieś drzewo, jakiś konar powalony. Tu trzeba było przeskoczyć. Tam same trudności rozpoczęły się. I w pewnym momencie moja żona, ponieważ zaczęła łapać ciężką zadyszkę, mówiła: Marek, przecież wiedziałaś, że nie mogę nie dać rady. I czemu mnie tutaj zabrałeś? I ja mówię: ale wiesz, no wydawało mi się, że jest podobnie. I moja żona w tym całym trudzie gdzieś, wiecie, ma problemy gdzieś tam, żeby łapać oddech, bo ma problemy z jedną komorą. I zaczyna narzekać. No wiecie, no takie są nasze kochane żonki. No, ja chodzę zimą nawet w górach i dla mnie to nie był jakiś wyczyn. Ale zaczęła tam sobie z tyłu gadać. I ja tak słuchałem tego i próbowałem ją pocieszać, że zobacz, ale jesteśmy sami, jest fajnie. A ona tam z tyłu cały czas terkotała i ja tak cierpliwie to znosiłem, słuchałem tego, ale z każdą minutą czułem, że moja krew w żyłach zaczyna mi buzować. Co myślę, nie wierzę. Jest tak fajnie, ale nie wierzę. I moja żona tam cały czas coś tam z tyłu mówiła i mówiła i mówiła. I nagle Pan Bóg zaczął zasypywać mnie myślami. I te myśli tak przylatywały. Ja tak w pewnym momencie usłyszałem w tym wszystkim cichy głos w sercu. Jak się czujesz? Jak się czujesz? I wiecie, zacząłem sam ze sobą, nie wiem, z Panem Bogiem, mówię: tragedia, Panie Boże, nie dam rady. Nie jestem w stanie słuchać dalej tego narzekania. Pan Bóg dotknął mojego serca. Jestem pewien, że to był Jego cichy głos. Powiedział do mnie: dokładnie tak samo się czuję, kiedy marudzicie i narzekacie na moje drogi. Dokładnie tak samo się czuję, jak ty teraz, kiedy narzekasz i brzęczysz za każdym razem, gdy cię próbuję prowadzić. Byłem tak dotknięty, że odwróciłem się do mojej żony i od razu się podzieliłem tym, co czuję w własnym sercu. My często mamy pomysł, jaką drogą powinien poprowadzić nas Pan Bóg. My mamy plan doskonale zaplanowany. Najchętniej byśmy chcieli dać Panu Bogu naszą Google mapę, wyznaczyć wcześniej trasę, później oddać to Panu Bogu i powiedzieć: a teraz mnie prowadź, Panie Boże. Mamy swój plan, wiemy, jak go zrealizować, a Bóg ma tylko to przyklepywać. A kiedy tak się nie dzieje, kiedy Pan Bóg prowadzi nas innym szlakiem, kiedy nie uzdrowi nas w sposób, jakim my byśmy chcieli, kiedy przyjdzie zupełnie inny, suwerenny sposób, rozpoczynamy marudzenie, narzekanie, szemranie, dyskutowanie. Czy na pewno dobrze wybrałem? Panie Boże, jak mogłeś mnie w ogóle wpuścić w tą trasę? Panie Boże, jak w ogóle pozwoliłeś na to, że się tutaj znalazłem? Czy na pewno Pan Bóg w ogóle mi powiedział, że mam tędy iść? Czy moje myśli z czwartku, czy na pewno z wczoraj, czy z piątku jeszcze, cały czas diabeł mnie oskarżał. Czy na pewno Pan Bóg kazał ci zmienić kazanie? Czy na pewno? Diabeł ciągle i ciągle podważa w to, co słyszymy. Ciągle i ciągle. Pamiętacie, jakie były pierwsze słowa, jakie diabeł skierował do Ewy, kiedy ją kusił w ogrodzie? Kiedy ona mówiła, że zachęcał, żeby zjadła z drzewa poznania. Ona powiedziała: nie, nie, bo Bóg mówi, że z tego drzewa nie wolno. A diabeł zadał jej pytanie: na pewno Bóg tak powiedział? Ostatnie dwa dni to miałem taką walkę ze sobą, bo ciągle słyszałem: na pewno ci Pan Bóg to powiedział? A my mamy Bogu ufać. Ufać i podążać za to, co słyszymy, za to, co czytamy w Bożym Słowie. Chwytać Jego obietnic. Jeśli Bóg coś powiedział, to tak się wypełni, koniec, kropka. I nic tego nie zmieni. Mamy ufać i wierzyć i trwać, że Bóg, jeśli pozwala nam, prowadzi nas jakąś trasą. Nawet jeśli znaleźliśmy się tam wbrew naszej woli. Ale Bóg wie, co robi. Mamy zaufać Mu z całego naszego serca. W przypowieściach Salomona czytamy w 3 rozdziale: zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, tu jest napisane: masz się z Nim liczyć na wszystkich swoich drogach. Nie na tych, które są wygodne, łatwe, kiedy jest Ci miło i doskonale, ale masz się liczyć nawet na tych, na których ci jest trudno, kiedy zmierzasz się z bólem, cierpieniem, napierasz pod górę, nic się nie zgadza, same przeszkody, to masz mu ufać, że on na tej drodze również jest razem z tobą. Pan mówi, zaufaj mi, wyłącz swoje myślenie, nie polegaj na własnym rozumie. Tu odbywają się największe walki w naszym życiu. Diabeł ciągle i ciągle podważa to, co słyszymy od Boga, co Bóg obiecał w swoim słowie. Ja nawet nie mówię już o tym, co Bóg wkłada do twojego serca. To jest przede wszystkim, bo są Boże obietnice. A Bóg ciągle, diabeł ciągle będzie to podważał. A Bóg, jak tak powiedział, to tak się stanie i koniec. Mamy mu zaufać i nie polegać. Nasza logika, wiecie, my polegamy często na to, co widzimy, na okolicznościach, na sytuacjach. Cały nasz rozum, cała logika mówi, to jest niemożliwe. Jak Bóg cię mógł w to wpuścić? Tam na pewno Boga w tym wszystkim nie ma. Bóg cię już dawno zostawił. Masz nie polegać na własnym rozumie. Wyłącz to. Bardzo często przychodzi rozczarowanie Panem Bogiem. Boże, widzisz mój ból. Siedzę, płaczę. Jak dopuściłeś do tego, że jestem w tym miejscu? Jak możesz w ogóle pozwalać na to, że trwam w tym miejscu? Zamiast wyłączyć myślenie i mówić, Panie, ufam Ci, że jesteś w tej całej sytuacji i wyprowadzisz ku dobremu. Mamy niesamowitą obietnicę. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, we wszystkim. W każdej twojej drodze, jaką podążasz, bez względu na to, czy ona jest trudna, czy jest łatwa, On jest w każdej drodze i będzie cię prowadził. I uczyni z tego dobre rzeczy. Rozczarowanie. Tak często jesteśmy rozczarowani Panem Bogiem. Nawet nie wiem, czy Panem Bogiem, ale raczej naszym wyobrażeniem Pana Boga. Bo Bóg nie zadziałał tak, jak byśmy chcieli. Nie odpowiedział w sposób, jaki byśmy chcieli. Głośna sprawa była sprzed roku. Jeden z liderów zespołu Hillsong, Marty Sampson, rok temu ogłosił, że utracił swoją wiarę. Człowiek, który napisał ponad setkę utworów, których pieśni śpiewamy tutaj, że się rozczarował Panem Bogiem. Czytałem to, powiem wam, ze smutkiem i z bólem. Zastanawiałem się, czym on się rozczarował. Chyba nie Panem Bogiem, tylko swoim wyobrażeniem Boga, jakie sobie zbudował. Swoimi drogami, jakie chciałby. Najprawdopodobniej miał swój plan i miał swój pomysł na to, co się powinno dziać, jak Bóg powinien działać. Był skoncentrowany na tym, co myślał o swojej logice, a nie o Bożej logice. A Boża logika jest zupełnie inna. Jest niesamowita historia, którą chciałem się z wami też podzielić, którą czytamy w drugiej Księdze Królewskiej. Ostatnio Pan Bóg gdzieś mi to przypomniał. Druga Księga Królewska, 5 rozdział. Jest pewna historia o Namanie, dowódcy wojsk króla Aramu. Szanowany człowiek, dowódca, taki można by było powiedzieć generał. Król jego, król Aramu, bardzo go szanował. I tak się stało, że bidula się któregoś razu nabawił trądu. I dziewczynka, która usługiwała w jego domu, mała Izraelitka, która kiedyś została porwana podczas jednej z wypraw łupieszczych, usługiwała, była służącą w ich domu. Kiedy dowiedziała się, że Naman zachorował na trąd, powiedziała to im, że jest w Izraelu pewien prorok, który mógłby go uzdrowić. I Naman, słysząc to, udaje się do swojego króla. I król mówi, okej, to ja ci napiszę list polecający, pójdziesz do króla Izraela. I udaje się tam Naman ze swoimi służącymi, udaje się do króla Izraela. Król Izraela, kiedy widzi ten list polecający, mówi, kim ja jestem? Bogiem? Że ja mam go uzdrowić? Ale dowiaduje się o tym prorok Elizeusz i mówi, przyślijcie go do mnie. Przyślijcie tego człowieka do mnie, niech się dowiedzą, że jest prorok w Izraelu. I Naman wraz ze swoim służącym jedzie do domu Elizeusza. I czytamy, posłuchajcie, niesamowita historia. I przybył tedy Naaman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem. Idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział, oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana, Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie, Abana i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem się w nich obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł pałając gniewem. Naaman miał swój pomysł na to, jak go Pan Bóg powinien uzdrowić, ale bidula włączył swoją logikę zamiast logikę Pana Boga. Boża logika nie jest naszą logiką. On miał swoją drogę i chciał Panu drogę, chciał Bogu tą drogę zaprezentować. Ale kiedy Pan Bóg tak nie zadziałał i kiedy Pan Bóg powiedział mu, jaki sposób ma osiągnąć uzdrowienie, to on się wnerwił i wstrzelił focha i poszedł na pięcie. Całe szczęście obok niego byli jego słudzy, którzy go zatrzymali we właściwym momencie. I mówią, lecz słudzy przystąpili do niego i mówili, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział, obmyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa Bożego, męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecięcia. To jest Boża logika. To jest Boży sposób działania. Bóg w 99% przypadków nie działa w sposób taki, jaki my byśmy chcieli. Nie wiem dlaczego, ale taki jest Bóg. On działa w tak dziwny sposób, ale to, czego od nas oczekuje, to zaufania. Dlaczego nie napisano tam, że ma się wykąpać raz w Jordanie? Dlaczego często modlimy się raz, drugi, trzeci o uzdrowienie, czwarty, piąty i się nic nie dzieje? Bo Bóg uczy nas w ten sposób zaufania. Gdybyśmy chodzili w znakach i cudach, gdybyśmy ciągle widzieli, jak Bóg nieprawdopodobnie się porusza, jak tylko się modlimy, pach, 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 przecież byśmy przestali w ogóle na to reagować. Izrael tak funkcjonował. Codziennie doświadczał cudów i przestał w ogóle na to zwracać uwagę i ciągle tylko szemrał. Zobaczcie, Bóg chce nas przeprowadzić przez jakiś proces i Bóg czasami pozwala nam doświadczać bólu, cierpienia. On wykorzystuje tego, bo ma dla ciebie obietnicę nad twoim życiem. On ma plan dla twojego życia, ale zanim do tego miejsca dojdziesz, musisz przejść przez trudności i Bóg użyje tych wszystkich twoich doświadczeń i uczyni ciebie, postawi cię w miejscu twojego powołania. Masz Mu ufać, że Bóg wie, co robi. Pomyślcie nad co musiał mieć w głowie Józef. Historię jego znacie. Bóg dał mu obietnicę. Dał mu obietnicę niesamowitą, że będzie kimś tak dostojnym, że inni będą mu się kłaniać. Coś mu strzeliło do głowy i podzielił się z tym ze swoimi braćmi, którzy wcale nie byli jakoś specjalnie go nie lubili. No i wnerwił braci. Postanowili go sprzedać jako niewolnika do Egiptu. Był wpierw niewolnikiem, a jakby tego było mało, później trafił do nadwór Pontyfara. Tam jego żona Potyfara oskarżyła go o to, że się próbował do niej dobierać, więc trafił do więzienia. I tak dalej, i tak dalej. Cała seria nieszczęść. Pierw dostaje Bożą obietnicę, a potem nic się nie zgadza. Nawet nie chcę myśleć, jakie rozmowy on musiał toczyć z Panem Bogiem, kiedy siedział w więzieniu. Co musiało się dziać w jego głowie, jakie męskie rozmowy musiał odbywać. Ale jedno jest pewne, kiedy czytamy tą historię, Bóg w pewnym momencie wykorzystał całe jego doświadczenie, po to go w końcu postawił i ta obietnica, którą dana była na początku, wypełniła się w jego życiu. Słowo Boże dzisiaj mówi w Księdze Izajasza. Podążaj za mną, szukaj mnie całym sercem. Porzuć grzech. Mam inne myśli względem Ciebie. Mam inne drogi względem Ciebie. Mam dla Ciebie plan dla Twojego życia. Chcę tchnąć w Ciebie nadzieję. Musisz mi tylko zaufać. Musisz mi tylko zaufać. Bóg zawsze używa całego twojego doświadczenia, które przechodzisz, i spójrz na to z perspektywy, że Bóg chce to użyć. Historia Mojżesza jest dla mnie szalenie inspirującą historią. Jeśli masz lat 50 i myślisz, że Bóg już nic wielkiego dla ciebie nie ma, to spójrz na jego życie. Facet został powołany, chłopina w wieku 80 lat. Kiedy my już właściwie myślimy o tym, żeby już się zawijać z tego świata. W wieku 80 lat Bóg go używa, ale wiecie, co się wydarzyło przez wcześniejsze 80? Przez 40 lat odbierał najlepsze lekcje przywództwa na uniwersytecie u samego Faraona. Nie było lepszej szkoły w tamtym czasie, nie było lepszego uniwersytetu przywództwa. A potem w wyniku swojego grzechu i swojej głupoty trafia na pustynię, bo musi się ukrywać. I uczy się, jak przetrwać, i pasa tam kozy czy owce, już nie pamiętam co. 40 lat przywództwa, a potem 40 lat jak żyć i funkcjonować na pustyni. No idealny kandydat, by stać się najlepszym przywódcą w historii narodu izraelskiego. I Bóg używa tych dwóch nieprawdopodobnych doświadczeń w jego życiu i czyni go największym przywódcą w historii narodu wybranego. Kiedy szliśmy dalej, nagle doszliśmy do takiego szczytu wzniesienia, do takiego miejsca, gdzie właściwie to ciężkie podejście się skończyło. I nagle stanęliśmy na takim małym wzniesieniu i słyszę moją żonę, która mówi: wiem, widzisz, ta droga była dużo trudniejsza, bo myśmy weszli już na szczyt, a ci ludzie tam ciągle idą, a my już teraz będziemy schodzić w dół. I nagle zapaliła mi się lampka. Jak w tej bajce Pomysłowi Dobromir. Nie wiem, czy starsze pokolenie może pamięta, jak mu się tam lampeczka zapalała nad głowę, żarówka mu zaświeciła. Szybciej osiągniesz duchowe szczyty, jeśli poddasz się Bożemu prowadzeniu. Szybciej osiągniesz miejsce swojego powołania, słuchajcie kochani, szybciej osiągniesz miejsce swojego powołania, jeśli poddasz się Bożej woli w swoim życiu i będziesz wypełniał to, czego Bóg od ciebie oczekuje. Kiedy patrzyłem na tych ludzi, oni jeszcze ciągle szli gdzieś tam daleko, a my już zaczęliśmy schodzić w dół. Co za niesamowita lekcja. Wiecie, dlaczego tak wielu ludzi nie osiąga miejsca swojego powołania? Bo nie mają wystarczającej wiary i zaufania w wypełnienie się Bożych obietnic. Tak wielu z nas nie ufa w prawdę Bożego Słowa. Nie ufamy w Boże drogi, w Jego myśli względem nas. I kiedy nie mamy wiary i kiedy przychodzi trud, poddajemy się, schodzimy z trasy, mamy ochotę się cofnąć wstecz. Tam było przecież wygodniej. Po co ja napieram? Same wyrzeczenia, trudności. Wolę wrócić tam z powrotem, iść razem z tymi ludźmi. Niektórzy poddają się, tak jak lider Hillsonga. A niektórzy z nas, podążając tym drogą za Panem Bogiem, nagle ze zmęczenia, z zadyszki, łapiemy zadychę i siadamy gdzieś z boku. Później nie dochodzimy do swoich szczytów duchowych, do miejsca, do którego Bóg nas powołał. Słowa pewnej piosenki mówią: nie ma zwycięstwa bez znoju, bez walki. Nie ma wschodu bez uprzedniej nocy. Nie ma zakupów bez zapłacenia ceny. Nie ma korony bez wysiłku. Kończąc już, chciałem zadać ci pytanie. Jaką drogą dzisiaj podążasz? Jaką drogą dzisiaj kroczysz? Czy jest to droga łatwa i przyjemna? Szeroka i wygodna? Czy może jesteś na wąskiej i szalenie trudnej ścieżce? W jakim miejscu swojego życia jesteś? Jeśli jest ci ciężko, jeśli masz dosyć, jeśli wylewasz łzy przed Panem i są momenty, w którym masz ochotę się poddać, powiedzieć dość. Nie chcę już dalej napierać. Czuję się zmęczony. I chcesz zawrócić z obranej trasy albo usiąść gdzieś na poboczu, to jest dobry moment do tego, byś być może usiadł przed Bogiem. Spędził z Nim czas i zapytał Go: Boże, czego jeszcze nie odrobiłem podczas tej lekcji? Czego chcesz mnie nauczyć? Co chcesz we mnie jeszcze złamać? Co musi jeszcze we mnie umrzeć, ażebym mógł osiągnąć swój duchowy szczyt, bym mógł osiągnąć swoje obietnice, które masz względem mojego życia? Tylko nie pytaj Boga, błagam Cię o to: Boże, dlaczego Ty to mi robisz? Bóg chce Cię przeprowadzić przez proces i użyje całego Twojego doświadczenia. On chce Cię uzdrowić, uleczyć, dotknąć Twojego serca. Czasami po prostu musimy umrzeć, by mógł świecić Chrystus. Pamiętam takie zdanie. Kiedyś bardzo dużo się karmiłem kazaniami pastora Mirka Kulca na początku swojego nawrócenia, zaraz po nawróceniu. I pamiętam takie zdanie, taki werset, który wrył mi się w pamięć. Powiem go z głowy, bo po prostu go zapamiętałem, nigdy go nie zapisałem. Bardzo dobitnie to powiedział, ale proszę Was o dobre zrozumienie. Zanim Bóg zacznie Cię używać, to pierw Cię zmieli i połamie, a jak z tego, co zostanie, zacznie wyglądać obraz Chrystusa, to wtedy zacznie Cię dopiero używać. Tu nie chodzi o to, że Bóg chce Cię zniszczyć. Bóg nie złamie trzciny, nie złamie trzciny nadłamanej. Musimy umrzeć czasami wewnętrznie. Musi narodzić się Chrystus w nas. My czasami stracić swoją godność, swoją reputację. Ale kiedy zacznie świecić Chrystus, to Bóg Cię użyje w potężny sposób. W potężny. Jeśli nigdy nie oddałeś swojego życia Jezusowi, jeśli nigdy nie poszedłeś tą drogą, tą wąską ścieżką, niewygodną, i podążasz tą szeroką, brukowaną drogą razem z tłumem, który tam napiera, które prowadzi na zatracenie, to Bóg dziś poprzez to słowo woła do Ciebie: zawróć! Zawróć! Proszę Cię, zawróć! Ja nie chcę, byś ginął! Opamiętaj się! Bóg Cię kocha! On Cię kocha! Jeśli czujesz się niegodny i myślisz sobie: ale jak ja mam przyjść do Boga? Przecież On widzi to wszystko, co ja narobiłem. Jestem taki brudny. Przecież On na pewno mnie nie przyjmie. Chcę Ci przeczytać fragment z listu do Rzymian 8:32. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał nam z Nim darować wszystkiego. On chce Ci darować wszystko, co narobiłeś. Wszystko. Przyjdź, opamiętaj się, nawróć się. Bóg jest blisko i woła: kocham Cię. Pochylmy swoje głowy. Kochany Jezu, Ty wiesz, do kogo było to słowo. Ty wiesz, kto potrzebował się posilić. Proszę Cię, byś teraz w swojej mocy, Panie, przyszedł i uzdrawiał wszelkie zranienia, wszelkie rozgoryczenie, które mamy względem Ciebie. Panie, Ty wiesz, co jest w naszych sercach. Ty wiesz, co nosimy. Boże, w potężny sposób użyj tego słowa dla swojej chwały. Niech to słowo Ciebie uwielbia. Boże, chcemy się Tobie podobać z całego serca. Bądź wywyższony i uwielbiony, Panie, w tym Słowie. Bądź wywyższony i uwielbiony, Ojcze, na każdych naszych drogach, bez względu na to, jakie one są. Czy są łatwe, czy trudne. Panie, chcemy Cię wielbić każdego dnia. Ogłaszać, że Ty i tylko Ty jesteś Królem i Panem. I nawet jeśli będzie nam trudno, Panie, jeśli będzie nam ciężko, jeśli napieramy i idziemy i czujemy, że mamy siły, jest moment, w którym chcemy się poddać, to Ty ciągle wołasz, idź dalej, ja w tym wszystkim jestem. Dziękujemy Ci, że mamy takiego Boga, który wszystko wyprowadza ku dobremu, wszystko. Tobie cześć i chwała, Ojcze. Tobie cześć i chwała. Amen.